na tegoroczną 228. rocznicę Konstytucji 3 maja popatrzmy z perspektywy święta Chrztu Polski, które uchwalone zostało w tym roku przez Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Pomiędzy tymi dwiema datami zamyka się pewien okres dziejów Polski. I aby to przybliżyć, proponuję, abyśmy Chrzest Polski postrzegali nie tylko jako wszczepienie Polski w cywilizację zachodnią, co przy okazji 1050. rocznicy było szczególnie rozważane, lecz abyśmy podjęli refleksję nad tym, co właściwie to oznaczało. A ostatecznym tłem tych rozważań niech będzie porównanie dwóch konstytucji. Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku i Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Kiedy mówimy o cywilizacji, w którą wszczepiona została wówczas Polska, to mówimy o cywilizacji o chrześcijańskim charakterze. To znaczy, że cywilizacja ta kierowała się prawem naturalnym, wszczepionym przez Boga wszystkim ludziom. Dekalogiem, który Bóg objawił. Magisterium Kościoła, które Bóg przekazuje za pośrednictwem papieży, soborów, tradycji. Zakładało to publiczne oddawanie czci trójjedynemu Bogu i właściwe miejsce dla Kościoła w społeczności, w społeczeństwie, w państwie, troszczącego się o sprawy duchowe, sens i cel ludzkiego życia. Później papież Leon XIII powtórzy tradycyjne tezy Kościoła w encyklice Immortale Dei. Bóg rozdzielił rządy nad rodem ludzkim pomiędzy dwie władze, duchową i świecką. Pierwsza przełożono nad sprawami boskimi, druga nad ludzkimi. Każda z nich w swoim obrębie najwyższa. Każda ma pewne granice nieprzebyte, a zakreślone istotą rzeczy właściwymi każdej przyczynami. Tak oto zostało opisane, w którym każda władza wykonywa właściwą sobie działalność na mocy prawa, wyłącznie sobie przynależnego. W ten sposób kształtowały się relacje państwa i Kościoła, gdzie władza i obywatele zachowywali w społeczeństwie własną, odrębną tożsamość i funkcje z natury zjednoczone w moralnej wspólnocie. Dla wyrażenia tej wspólnoty John Salisbury w głębokim średniowieczu posłuży się metaforą, gdzie społeczeństwo miało być ciałem, Kościół duszą. Wszystkie organy władzy miały być posłuszne duszy, czyli moralnemu i duchowemu przesłaniu, a nie Kościołowi, jakby właściwie złośliwie chcieli niektórzy to powiedzieć. Miały być podporządkowane Bogu, któremu podlega władza kościelna i państwowa. Tę filozofię wyraził już święty Piotr w swoim liście. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. W ten sposób wszyscy stanowili civitas, poddane wspólnemu i wiecznemu przeznaczeniu, jakim jest wieczna szczęśliwość bądź wieczne potępienie. Tak ukształtowana wizja wspólnoty panowała niemal przez cały okres. W tej wizji zadaniem Kościoła jest iść przez świat i czynić ochrzczone narody uczniami Chrystusa. Władza pochodzi od Boga. W tym samym podlega prawu Bożemu. Wolność ma być kształtowana przez prawdę, którą odkrywa się z prawa naturalnego, a zatem z różnicy między dobrem a złem. W świecie chrześcijańskim prawo Ewangelii, prawo świeckie i chrześcijańskie sumienie każdej jednostki, papieża, króla i poddanego, wspólnie zabezpieczały i gwarantowały w sferze społecznej funkcjonowanie ładu moralnego. Przykładem na to może być usunięcie króla z tronu Bolesława Śmiałego, nie tylko za zamordowanie biskupa Stanisława, ale za to wszystko, o co biskup go oskarżał. W swoisty sposób ukazane to zostało w ślubach Jana Kazimierza w roku 1656. Tak kształtowała się cywilizacja o charakterze chrześcijańskim. Nie dziwi zatem, że swoistym uwieńczeniem tego procesu było uchwalenie Konstytucji 3 maja z jej odniesieniem do Boga Trójjedynego w preambule. W tym miejscu możemy jednak dostrzec pewne rozejście się, kiedy w Polsce na fundamencie myśli chrześcijańskiej zrodziła się idea koronacji obrazu jasnogórskiego w 1717 roku. Na Zachodzie w tym samym czasie powstała pierwsza loża masońska. W tym miejscu przejdźmy do porównania dwóch konstytucji. Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Konstytucji 3 maja. Stany Zjednoczone poszły radykalnie w drugim kierunku. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych odniesienia do Boga już nie znajdziemy. Jedność duszy i ciała zostaje rozerwana i państwo pozbawione zostało moralnego kompasu. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych stwierdza się, że wszyscy funkcjonariusze władz wykonawczych i sądowych, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak też poszczególnych stanów, obowiązani są złożyć przysięgę lub ślubowanie, że będą służyć niniejszej Konstytucji. Nigdy jednak powierzenie w służbie Stanów Zjednoczonych urzędu lub funkcji publicznej nie może być uzależnione od wyznawania wiary. Tak mówi artykuł 6. A pierwsza poprawka do Konstytucji zabrania ustawowego wprowadzania religii, co czyni Konstytucję nie tylko neutralną, co agnostyczną. Odtąd odejście od idei głoszonych przez Ewangelię staje się chlubą i dąży do tego, aby Kościół uznał, że w sferze społecznej jest tylko jedną z instytucji w obrębie państwa. Ogranicza się Kościołowi możliwość wypełnienia jego misji, do czego dążą jego wrogowie i instynktownie zmierzają ku najbardziej opresyjnej postaci pogańskiego absolutyzmu. W tak przyjętym nowym porządku miejsce Boga ma zająć wolność. W takim też porządku chrześcijańska wiara staje się sprawą prywatną i państwu niepotrzebną. Powiem, wolność głosi, że władza wywodzi się z suwerennej woli narodu. Jedynym ograniczeniem wolności ma być zapobieganie przemocy, ochrona własności, a jedynym dążeniem szczęście. Otwierało to drogę hedonizmowi, nieskrępowanemu folgowaniu, słabościom i społecznemu na to przyzwoleniu. Jak powie Leon XIII, otwarło to drogę w uzdanej wolności, wśród niesłychanych zaburzeń przeszłego wieku, wymyślonej światu ogłoszonej jako zasady i podwaliny nowego prawa, dawniej nieznanego. A 40 lat po Leonie XIII Pius IX stwierdzi, gdy Boga Jezusa Chrystusa usunięto z praw i państw i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi wywodzony porządek władzy, stało się, iż zaburzone zostały fundamenty pod tąż władzę, gdyż usunięto przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, drudzy zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo ludzkie, gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy. Ale to dopiero miało się okazać w późniejszym czasie. U podstaw takiego stanowiska tkwi myśl Tomasza Hobbesa, który w swoich rozważaniach doszedł do wniosku, że Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, a w konsekwencji nie ma dwóch odrębnych władz, jest tylko jedna i że nie jest nią państwo. W ten sposób odebrano Kościołowi możliwość realizowania swej misji, natomiast państwo utraciło możliwość ukazania narodowi najwyższego celu ludzkiego istnienia, jakim jest zbawienie, a także celu istnienia państwa. Państwo stało się normą samą w sobie i dla samej siebie. W jeszcze większym stopniu model amerykański kształtowała myśl Johna Luka, który wprost dążył do wyzwolenia polityki od wpływów Kościoła, bowiem Kościół przelicytowuje postrzeganie ludzkiego życia w kategoriach dobra i celu. Odtąd najwyższe dobro, które Kościół widział w Bogu, ma być widziane według Luka w państwie i w jego polityce, rozumiane jako najwyższa norma, bo tylko w ten sposób zapewni się człowiekowi nieskrępowane dążenie do szczęścia, co stało się nową formą hedonizmu. Stąd wolność stała się bóstwem i celem. Na jej straży miało stanąć państwo, nieskrępowane żadnym prawem moralnym, które dodatkowo pod wpływem deizmu i sekularyzmu stało się jawnym bądź cichym wrogiem chrześcijaństwa w ogóle. W szerszym sensie u podstaw takiej myśli legły empiryzm filozoficzny szkocki, deiści, religijni sceptycy, wolnomurarze. Pozwoliło to wykształcić się elitom władzy, które podjęły bezpardonową walkę o dominację. To Hobbes stał na stanowisku, że między zabiciem człowieka a zabiciem zwierzęcia nie ma żadnej naturalnej różnicy. Wiek później doszły do tego idee marksizmu i neomarksizmu, które zaowocowały zbrodniami ludobójstwa, komunizmu i nazizmu. Stany Zjednoczone, Stowarzyszenie Liberalne Państwa i Społeczeństwa bez chrześcijańskiego Boga, zapomniało wspomnieć o nim w Konstytucji, stało się państwem liberalnym, indywidualistycznym, laickim, agnostycznym. Powstało w wyniku rewolucji dokonanej w imię wolności. Wolność zaś nigdy i nigdzie nie spełniła nadziei, jakie w jej pokładano, ponieważ idea to sprowadza się po prostu do stworzenia w miejsce wcześniejszej nowej formy najwyższej władzy politycznej, ściślej mówiąc elit, które uważały chrześcijaństwo za sprawę prywatną i eliminowały religię z prawodawstwa i życia publicznego. Był to nieuchronny proces sekularyzacji i emanacji od Boga i kościołów, na ogół protestanckich, które siebie niosły silny antykatolicyzm. Ten nowy ustrój nazwany rządami narodu nie respektuje żadnych ograniczeń, jakie religia, moralność, tradycja i obyczaj nakładały na chrześcijańskie monarchie absolutne. W rezultacie dla mieszkańców Zachodu Zapoczątkowało to okres rozdziału państwa od Kościoła i rozpit kultu państwa narodowego zastępującego Kościół. W takim państwie ludzkie prawa urastają do rangi bóstwa. Czyż nie tu trzeba widzieć pierwsze formy realizacji tak rozumianej wolności prowadzonej czy prowadzącej do pornografii, zorganizowanych domów publicznych, fali rozwodów, antykoncepcji, wymierania społeczeństw zachodnich, rewolucji seksualnej, szerzenia się hedonistycznego, konsumpcyjnego, wolnego rynku, który wyzbyty jest wszelkich hamulców moralnych. Dewaluacja sztuki, literatury, muzyki. Dzisiaj jesteśmy świadkami negowania nawet cnót stoickich, które wyznawane były przez pogańskich Greków i Rzymian. Nie jest przypadkiem to, że na 300 dramatów starożytnej literatury greckiej zachowało się do dzisiejszego dnia bodaj 36. Ale żaden z tych dramatów nie porusza spraw damsko-męskich, lecz problem etyczny. Klasycznym przykładem jest dramat Antygona, którego fragmenty cytował Jan Paweł II na ręku w Wadowicach, gdzie porusza się problem moralny. Komu należy dochować wierności? Czy poległemu bratu, czy władzy, która z zemsty zabrania go pochować, wystawiając na pożarcie dzikim zwierzętom czy ptactwu? Wolność rozumiana jest tutaj jako wyzwolenie spod rządów monarchicznych i rozerwanie sojuszu władzy świeckiej i religijnej. Poszło za tym odrzucenie nie tylko nauki religijnej, moralnej, lecz także odrzucenie prawa naturalnego. Pozostało jedynie prawo wolności, prawo do społecznego pokoju i szczęścia. Wyzwolono spod jakiejkolwiek sankcji cudzołóstwo, rozwody, antykoncepcję, aborcję, sodomię, nieprzyzwoite zachowania, oszczerstwa, lichwę, profanację. Dzisiaj dokonuje się to poprzez prawa jednostki z ograniczeń wynikających z natury rzeczy. Na przykład zmiana płci bez oglądania się na jakikolwiek czy na jakiekolwiek konsekwencje natury społecznej. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak nieetyczne władze ściągają z nieetycznego rynku trybut w postaci podatków i wymuszają regulacje, które przyczyniają się do stałego spadku poziomu materialnego dobrobytu obywateli. Miarą coraz bardziej pogłębiającego się obniżania poziomu materialnego dobrobytu są coraz to bardziej mnożące się kredyty, a jednocześnie nieetyczne władze gwarantują nieetycznemu rynkowi działanie sprzeczne z zasadami moralnymi. To właśnie legło u podstaw kryzysu ekonomicznego, jaki zaistniał właśnie w Stanach Zjednoczonych w latach 2007-2008. One także były miejscem pierwszego kryzysu gospodarczego lat 20 ubiegłego wieku. I trudno tu mówić o ślepym przypadku. Gwałtowny spadek dobrobytu pchnął obywateli w kierunku kredytów, których następnie nie byli zdolni spłacić. Padły banki, ale nieetyczne władze uratowały je dotacjami wziętymi z podatków obywateli, którzy jednak swoich pieniędzy, jakie do tych banków zanieśli, nie odzyskali. Czyż to samo nie można powiedzieć o kredytach frankowych? Swoistą analizę problemów francuskich ujawniających się w manifestie żółtych kamizelek ukazali francuscy intelektualiści i biskupi. Grupa 19 katolików intelektualistów apeluje o nowy katolicyzm społeczny. Podkreślają oni, że aktualny kryzys nie ogranicza się do jednej tylko klasy społecznej. Dotyczy szeroko pojętych peryferii obejmujących co najmniej 60% społeczeństwa. Czują się one ofiarą globalizacji. Doświadczają marginalizacji i swoistego pustynienia swoich środowisk, gdzie coraz trudniej jest o dostęp do podstawowych świadczeń. Dlatego sprzeciwiają się globalizacji zarówno gospodarczej, jak i kulturalnej, bo czują, że nie mają na nią żadnego wpływu. A kardynał Paryża André Ventrois stwierdza, jest to kryzys, którego nie można przezwyciężyć samymi tylko manifestacjami. W nasze społeczeństwo uderzyła niczym bumerang logika konsumpcji. Ludzie zwodzi się reklamą, w reklamie wizją dóbr, do których nie mają i nie będą mieli dostępu, bo ich po prostu na to nie stać. Sztucznie napędza się żądzę posiadania dóbr, zapominając, że wielu naszych współczesnych nie stać na ten magiczny świat, w którym słyszą z reklamy. Snuje się przed nimi wizję idealnego świata konsumpcji, do którego jednak nie mają wstępu. Chcą więc zdobyć ten zakazany świat. Cały system naszego społeczeństwa opiera się na zachęcaniu ludzi, by wydawali więcej, niż zarabiają. Oczywiście od ludzi, którzy mają poczucie, że ich życie jest zrujnowane, nie możemy oczekiwać optymizmu. W takim jednak świecie misją chrześcijanina jest pokazać, jak można żyć inaczej, skromniej, nie pozwalając, by wciągnął nas w wir konsumpcji, nie uciekając od rzeczywistości, lecz stawiając jej czoła. Czy z podobnymi problemami wykluczenia 60% społeczeństwa nie mamy do czynienia dziś w pojmie strajków nauczycieli, za którymi w kolejce stoją inne grupy społeczne? Czy zatem nie mają racji francuscy intelektualiści postulujący powrót nauki społecznej Kościoła i idei moralnych? Warto też przyjrzeć się mechanizmom, które do takiego stanu rzeczy doprowadziły. U początku legły dwie rewolucje. Rewolucja Stanów Zjednoczonych i rewolucja francuska. Rewolucje te zrzuciły z siebie instytucje monarchii i instytucje religii, podburzając lud wyłącznie wielkich miast przeciwko dotychczasowej władzy. Tę pustkę wypełniły rządy tymczasowe, dławiąc wszelką opozycję. Na zgromadzeniach za zamkniętymi drzwiami ukonstytuowano rządy i prawa, które ludowi ukazano jako fakty dokonane. Przeprowadzono plebiscyt pośród niewielkiej liczby ludności, aby mieć następnie tytuł do represji dla każdego stawianego oporu. Klasycznym przykładem jest rzeź chłopów w Wandei, jakiej dokonała rewolucja francuska. Oczywiście tak poczęte wolności władze narzuciły na naród o wiele większe dążenia, obciążenia niż poprzednia obalona władza, wykształcając jednocześnie coraz bardziej hermetycznie zamknięte elity i coraz bardziej skomplikowane działania pozwalające manipulować ludem czy demokracją. Proces przemian, które na początku dokonały się w Stanach Zjednoczonych i we Francji, z biegiem czasu powielone zostały w każdym zachodnim państwie. Dzisiaj mieszkaniec Zachodu ugina się pod coraz cięższym jarzmem przedstawicielskich rządów zabezpieczających mu prawo, których rzekomo w dawnym porządku przedrewolucyjnym byłby pozbawiony. Rządy te, na które nie ma wpływu żadna instytucja o charakterze etycznym, moralnym, religijnym, sprawują samodzielną i wyłączną władzę nad zeświadczonymi rękami społeczności. Z tego powodu jesteśmy świadkami potężnego chaosu, które zapewne nie wyobrażały sobie nawet XVIII-wieczni radykałowie. Jednym z przykładów niech będzie znowu Francja. Otóż niedawno Zgromadzenie Narodowe w Paryżu przyjęło deklarację prawa drzewa. Stwierdza się w niej, że drzewo ma prawo do swobodnego rozwoju i rozmnażania od narodzin do naturalnej śmierci. Dlatego powinno być uważane za podmiot prawa. Moi drodzy, chcę dodać, że chyba dwa lata temu w Belgii w księgi stanu cywilnego, tak jak się wpisuje nowonarodzone dzieci, wpisano komputer, nadając mu także prawa podmiotowe. Były minister środowiska Francji, Delphine Balto, stwierdziła przy tej okazji, że naszym celem jest uzyskanie prawa, które uzna drzewo za istoty obdarzone czuciem. Panie minister, nie troszczy się o czucia, o to, jak czują się chrześcijanie, kiedy we Francji dochodzi do licznych profanacji kościołów. To wszystko dokonało się w imię wolności, wolności bez prawdy. Okazuje się jednak, że wolność nie spełniła nadziei. Prowadzi jedynie do wykształcenia się elit władzy i innych z nią związanych, coraz bardziej hermetycznie zamkniętych, które nie akceptują żadnych ograniczeń. Zrodziło to kult państwa, a jeszcze bardziej kult demokracji bez wartości. Autentyczna demokracja, jak pisze papież Jan Paweł II w encyklice Centenius Annus, możliwa jest tylko w państwie prawnym w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Wymaga ona spełnienia koniecznych warunków, jakich wymaga promocja zarówno poszczególnych osób przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów, jak i podmiotowość społeczeństwa przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. Dzisiaj zwykło się twierdzić, że filozofią i podstawą odpowiadającą demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i sceptycyzm relatywizmu. Ci zaś, którzy żywią przekonanie, że znają prawdę i zdecydowanie za nią idą, nie są z demokratycznego punktu widzenia godni zaufania. Nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej. W związku z tym należy zauważyć, że w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Ale wróćmy do Konstytucji. W dwusetną rocznicę Konstytucji 3 maja podczas nabożeństwa dziękczynnego w Warszawie Jan Paweł II zauważył, że jej uchwalenie zwieńczone zostało słowami z hymnu ambrozjańskiego Te Deum Laudamus. Naucz nas być wolnymi. Dzieło Konstytucji przyniesione zostało do warszawskiej katedry przed Twe oblicze, święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny. I dalej mówił papież, po upływie 2 wieków doceniamy pełnię jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polski jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt zapisany został w słowach Konstytucji 3 maja. A słowa te miały moc prawdy. Okazały się być potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i stwórcze. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza, tchnieniem tego ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja. Módlmy się zatem w święto Królowej Polski o jej pomoc i wsparcie, jak kiedyś, tak i dziś. Aby ta sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się w majowej Konstytucji, ukształtowała dalszą przyszłość Rzeczpospolitej w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej dla dobra wszystkich ludzi i chwały samego Boga. Amen.